Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który dziś proponujemy, dzieci z niepełnosprawnościami, wyzwania dla rodziców i państwa. Nasi goście, Marta Komorowska, mama Weroniki z zespołem Downa. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Pan profesor Janusz Kawecki, członek Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Stop Zakazowi Pracy.
Witamy. Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan Wojciech Zięba, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak mamy spojrzeć na ten temat, bo też państwo go proponujecie, dzieci z niepełnosprawnościami, wyzwania dla rodziców i państwa, to może tak, jakie to wyzwania dla państwa, pani Marto, dla pani jako mamy, dla pani męża i jako taty?
No, są to na pewno wyzwania związane z tym, że dziecko niepełnosprawne wymaga większej opieki, większej troski, większego wsparcia. Nasza córeczka Weronika ma zespół Downa, urodziła się z obniżonym napięciem mięśniowym, więc każdego dnia wymaga fizjoterapii. Jest to również niepełnosprawność intelektualna, jest opóźnienie rozwoju mowy, także jest to też wsparcie logopedy, psychologa, pedagoga, wielu specjalistów, także każdego dnia są to wyzwania, żeby wspierać jej rozwój i żeby funkcjonowała jak najlepiej i była jak najbardziej samodzielna.
Państwo, ile mają dzieci?
Mamy troje dzieci, 15-letniego Karola, 13-letnią Maję i niespełna 6-letnią właśnie Weronikę.
Jak to jest? Rodzi się dziecko niepełnosprawne. No nie zawsze tak jest, bo chociażby gdyby się tak cofać do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jakie wielkie takie larum powstało, bo wiele środowisk opowiada się za tym, że kobieta ma prawo decydować. No i co więcej, tak jakby to był taki atak na wolność ludzką, przede wszystkim kobiety. I kobiety często, i to w taki dość mocny, no nawet powiem skandaliczny sposób, zachowywały się na antenie nieraz tak, no, nie mieściło się w głowie, bo tak słyszałem wiele głosów, nie tylko patrzę na to, jak ja to odbierałem. No i teraz wiemy czy nie wiemy, jakiej kondycji, tak bym powiedział, czy zdrowe dziecko, czy chore, bo tak nieraz łatwo, jak chore, no to możemy pozbawić go życia. Jak to jest w przypadku pani właśnie jako mamy, jako żony, bo patrzę też przez pryzmat małżeństwa.
Dla nas to było naturalne, jak dowiedzieliśmy się, bo dowiedzieliśmy się po porodzie Weroniki, że Weronika ma zespół Downa, ciąża przebiegała prawidłowo. I jak dowiedzieliśmy się to, gdybyśmy dowiedzieli się wcześniej w ciąży, to nasza decyzja byłaby taka sama. My byśmy przyjęli to dziecko, tak jak przyjęliśmy i kochali całym sercem. Dla nas to nie ma znaczenia, tak? Czy jest to dziecko niepełnosprawne, czy nie. To jest dar od Boga, to jest cud i to jest właśnie plan Pana Boga dla nas, dla naszej rodziny i dla naszego małżeństwa. I to od razu ja i mąż tak do tego podeszliśmy, także byłam w tym wszystkim, nie byłam sama, tylko mąż mnie bardzo wspierał. Cała nasza rodzina, rodzice, rodzeństwo, nasze dzieci. Wszyscy od razu pokochaliśmy Weronikę. Patrzyliśmy na to, że to jest nasza córeczka, Weronika, a nie zespół Downa. Mieliśmy też, bardzo długo staraliśmy się w ogóle o Werkę. Maja, Karol, jak się rodzili, to było bardzo szybko, się zadziało. A o Werkę bardzo długo się potem staraliśmy, była bardzo długa przerwa po tej dwójce starszych dzieci. I byliśmy na takiej modlitwie u ojca Johna Baszabory i mówiliśmy mu, że my tak bardzo chcemy dziecko, a nie możemy mieć. I poprosimy go o taką modlitwę wstawienniczą. I pamiętam wtedy, jak ojciec John przyszedł, pomodlił się, już odszedł od nas, już się rozbierał, zdejmował ornat i wrócił się do nas i pyta nas, ale czy wy na pewno chcecie? My tak się popatrzyliśmy z mężem na siebie, nie wiedzieliśmy, o co mu chodzi. Mówimy, tak, no chcemy, no prosimy o tą modlitwę. Zapytał nas drugi raz, ale czy na pewno chcecie? Mówimy, że tak. I zapytał po raz trzeci, ale czy na pewno chcecie? I odpowiedzieliśmy z całą pewnością z mężem, że tak. To mówi, to wasza córeczka będzie miała na imię Weronika. I tak się stało. Miesiąc potem ja byłam w ciąży, także Pan Bóg już wtedy wiedział. 3 razy nas pytał, czy jesteśmy tego pewni. I to i wiemy, że to była właśnie jego wola na nasze życie, na nasze małżeństwo. Więc jak się Wera urodziła, to my wiedzieliśmy, że my w tym wszystkim nie jesteśmy sami. On się nami opiekował, posyłał nam lekarzy, pielęgniarki. Wszystkie osoby, które nas wspierały, to były właśnie osoby od Pana Boga. I wiedzieliśmy, że w tym wszystkim nie jesteśmy sami. I że taki jest właśnie plan, taka jest nasza misja. I my chcieliśmy to dziecko z całej siły wspierać. I pierwszym zaleceniem, jakie dostaliśmy od pani doktor po porodzie, to było po pierwsze kochać, po drugie kochać i po trzecie kochać. I założyliśmy bloga na Facebooku i w internecie i na Instagramie So We Love, tak więc kochamy. I tam się dzielimy, jak wygląda nasze życie z niepełnosprawnym dzieckiem, że kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, to twoje życie się nie kończy. Ono się zmienia, ono się przewartościowuje. Ale ono staje się inne, ale staje się piękne, daje nowe możliwości, rozwija i można żyć, można pięknie żyć, rozwijać się w różnych dziedzinach swojego życia, również dzieckiem niepełnosprawnym. I to nie jest koniec świata, to nie jest stygmatyzacja, wycofanie. I to właśnie było też dla mnie trudne, że ja jako kobieta, skończywszy studia, nie mogę podjąć pracy, bo kiedy zaczęłam pobierać świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, to musiałam zrezygnować z pracy. To było dla mnie troszkę niesprawiedliwe. Jest dla mnie niesprawiedliwe, że nie mogę tego pogodzić. Bo chciałabym również tutaj nie być wycofana z tego życia zawodowego, rozwijać się też jako kobieta, wyjść do ludzi, a tego wszystkiego niestety zostałam pozbawiona.
Z perspektywy czasu, tych kilku lat, to wasze doświadczenie małżeństwa, rodziny, cały czas tak samo?
Myślę, że jest jeszcze lepiej, że Weronika jeszcze wzmocniła naszą rodzinę, nasze relacje się zacieśniły, że problemy, trudności jakieś, jak to można nazwać, które były wcześniej, teraz stały się przy tym wszystkim naprawdę dużo mniej ważne i nie wiem, nie rozbijamy się o jakieś pierdoły, które naprawdę tutaj zbyt wiele nie wnoszą, tylko widzimy cel, do jakiego idziemy, że jesteśmy drużyną i że chcemy się wspierać nawzajem, bo wiadomo, że są dni piękne, wspaniałe, ale również są te trudności, tak, które się pojawiają, ale jest zdecydowanie więcej tych pięknych chwil, bo Weronika, ten dodatkowy chromosom, to nazywamy, że to jest chromosom miłości i ona tą miłością nas każdego dnia obdarza i nas, i napotkanych ludzi, także ona ma tą misję, żeby tą miłość właśnie nieść w świat.
Rodzeństwo?
Rodzeństwo wspaniale przyjęło Weronikę i kocha ją całym sercem nadal. Jak rodzeństwo na przykład wraca ze szkoły, to Weronika ich wita, jakby pierwszy raz ich widziała, rzuca im się na szyję, przytula, całuje. Oni kochają ją z całego serca i wręcz chwalą się nią, tak, w swoich środowiskach, wśród nastolatków, że Werka jest takim dzieckiem jak każde inne dziecko, tak? Że ta niepełnosprawność, nie wiem, nie wyklucza jej, że świętujemy Światowy Dzień Zespołu Downa, świętujemy wszyscy, nagłaśniamy to, chodzimy w kolorowych skarpetkach, nie do pary. Młodzież ze szkoły przychodzi z prezentami dla Weroniki. To jest bardzo budujące i dodaje sił.
Dziękuję. Panie Wojciechu, pana doświadczenie, czy waszego małżeństwa, waszej rodziny, też może trochę o dzieciach, bo też macie dziecko z niepełnosprawnością. Jak to wygląda? Bo te oceny są różne, prawda? Jednym dalibyśmy prawo do życia, innym nie, bo diagnoza taka czy inna. I jak to wygląda? Czy czasem nie jest to tak, że może nas to zawieść? A co więcej, możemy popełnić niewybaczalny błąd. Rodzice mogą sobie tego móc nie wybaczyć, bo nieraz tak łatwo skandować, prawda, że mamy prawo do wolności, ale jak przyjdzie ponieść konsekwencje. Dziecko ponosi je najbardziej dramatycznie, bo jest pozbawione życia. Ale mama, tata?
No, u nas była trochę inna sytuacja. Nasz syn, pomimo bardzo dokładnej diagnostyki, miał się urodzić zdrowy. Natomiast urodził się bardzo chory. Bardzo intensywnie chorował, to ponad 60 razy kładliśmy się do szpitala na oddziały przeróżne. Przez wiele miesięcy, wiele lat nie było wiadomo, co mu jest. Dostawaliśmy zalecenia od kolejnych lekarzy, no kochajcie i opiekujcie się. No ja jestem takim człowiekiem czynu, ja się z tym nie mogłem pogodzić. Nie pytałem Pana Boga, dlaczego nam się to stało, prawda? Dlaczego nam, co myśmy zrobili, że mamy niepełnosprawnego syna. Nigdy nie miałem takich myśli. Natomiast chciałem coś z tym zrobić. Szukaliśmy cały czas no, bez nadziei praktycznie, no, bo nikt nie dawał temu dziecku szans. Wszyscy się najlepsi lekarze poddawali. Natomiast no, nigdy nie miałem do niego jakby pretensji, nigdy nie miałem do siebie pretensji, że coś zrobiłem nie tak, że mam chore dziecko. Chciałem mu pomóc, chciałem, żeby nie cierpiał, chciałem, żeby, no, żeby się w miarę normalnie rozwijał. No i temu podporządkowaliśmy no, wiele lat. To było bardzo trudne doświadczenie dla całej rodziny, ponieważ no, setki lekarzy, no, nawet już jakieś medycyny alternatywne, no nie wiadomo co już po prostu, już nie wiadomo było czego się chwytać, to nic nie przynosiło żadnego efektu. Cały czas szukaliśmy, cały czas no, próbowaliśmy coś zrobić, natomiast staraliśmy się nigdy nie pokazać mu, no i nie czułem tego, że jest jakimś ciężarem. Było mi ciężko, było mi bardzo ciężko, byłem kolosalnie zmęczony. Natomiast jakby nie miałem do niego pretensji. To było ciekawe takie z ludzkiego punktu widzenia, że starasz się rozwiązać tą sytuację, jakoś pomóc temu człowiekowi, lecz miłość to jest tak duża, że nie szukasz jakby przyczyn tej sytuacji. To jest, myślę, że takie szczęśliwe chyba podejście każdego rodzica, który każdy kocha swoje dziecko, chce mu pomóc, czasami nie potrafi. Czasami nie potrafi i wtedy potrzebuje pomocy. Potrzebuje pomocy bliskich, potrzebuje najbliższej rodziny, znajomych, rodziny. Potrzebuje też pomocy państwa. No i stąd też między innymi zrodziła się ta inicjatywa obywatelska Stop Zakazowi Pracy. Chcemy poprawić sytuację osób niepełnosprawnych, ponieważ sam to przeżyłem.
W czym jest problem?
W czym jest...
I od kiedy i jaka jest szansa na to, żebyśmy, żeby znalazło się rozwiązanie?
Problem jest od 20 lat. Więcej niż od 20. Myślę, że to jest problem od początku upadku komuny. Wcześniej to się o tym nie mówiło. Sytuacja osób z niepełnosprawnościami, szczególnie rodziców z ciężko niepełnosprawnymi dziećmi, jest bardzo zła od wielu, wielu dekad. To nie jest kwestia ostatnich 5-10 lat obecnej koalicji poprzedniej. Nie, to są zaniedbania kilkudziesięciu lat.
Czyli takie trochę nie rozumiemy, dlaczego tak jest. Bo
rozumiemy.
Jest tak, mamy doświadczenie konkretne, bo dziś wielu jest doradców, że cierpienie, choroba, chcielibyśmy to usunąć, ale z drugiej strony, no jak pomóc, jak wesprzeć i chorego, i matkę, ojca, no, bo tu słyszymy, nie mają pomocy, a sami są w trudności, więc...
Są wielkie trudności. Jak choruje dziecko, to choruje cała rodzina. To nie jest tak, że to tylko dziecko chore jest cierpiące. To są także rodzeństwo, to są rodzice, to są dziadkowie. To jest cała rodzina, która jest zaangażowana w ten proces. I tu jest ważne z naszej strony, żeby wyciągnąć pomocną dłoń, żeby pomóc nawet w prostych rzeczach. To często nawet możemy pomóc, my to nazywamy takim pro-life'em dnia codziennego. Przyjść i zapytać, czy nie potrzebuje ktoś zupy, czy ktoś nie potrzebuje wyjść ze starszymi dziećmi na spacer, czy nie potrzebuje odebrać tych dzieci starszych ze szkoły, czy nie potrzebuje z nimi iść na zakupy. Do tego nie trzeba być lekarzem, do tego nie trzeba być pielęgniarką, do tego nie trzeba być rehabilitantem. Do tego trzeba dobrej woli i takiego otwartego serca, ale też delikatności. Trzeba pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością mają tak ciężko w tej chwili, że one są często zmęczone. One już mają dość proszenia, ponieważ proszą cały czas o wszystko. Potrzeby są potężne. Zaniedbania tutaj polityki socjalnej są kilkudziesięcioletnie. Postanowiliśmy to zmienić. Postanowiliśmy założyć Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który zniesie nieszczęsny zakaz pracy dla rodziców, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie pielęgnacyjne jest to jedyne sensowne świadczenie, które w jakiś sposób jest w stanie pokryć wysokie koszty utrzymania ciężko chorego dziecka. Natomiast jest ono obwarowane zakazem pracy legalnej. Rodzic, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne na swoje ciężko chore dziecko, nie może pracować ani na etacie, ani na umowie zlecenie, ani na umowie o dzieło. Nie może prowadzić gospodarstwa rolnego. Nie może nawet odebrać nagrody. Tu w części telewizyjnej pan profesor Kawecki mówił o osobie, która otrzymała nagrodę i nie mogła jej odebrać. To była działaczka z Poznania, która dostała za swoją pracę dla osób niepełnosprawnych dyplom i 4000 zł. Dyplom mogła wziąć, 4000 zł nie mogła wziąć, ponieważ by straciła świadczenie pielęgnacyjne. Zatem jest to zapis bardzo stary, on ma 20 lat, został przyjęty w czasach zupełnie innych rynkowych, wtedy było gigantyczne bezrobocie, nie wiadomo było, co z tymi ludźmi zrobić. Bezrobocie w niektórych regionach sięgało prawie 40%, a normalnie wynosiło 16-18%. Obecnie mamy zupełnie inną sytuację rynkową, brakuje rąk do pracy i trzeba to wreszcie zmienić. I taka była geneza naszego komitetu. Chcieliśmy...
Komitet Obywatelski, inicjatywa Stop Zakazowi Pracy, tak?
Tak jest.
Nawet widzę na... jest taka strona stopzakazowipracy.pl.
Tam są wszystkie...
projekt o projekcie kontakty, projekt ustawy.
Tak jest. Tam są wszystkie informacje, tam są spoty, filmy, broszura, wyjaśnienie tych niesprawiedliwości, które są w obecnym prawie. I w chwili, gdy zarejestrowaliśmy ten Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, czyli zgłosiliśmy do Marszałka Sejmu komitet, który ma przedstawić konkretne rozwiązania, które zniosą zakaz pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Żeby zajął się Sejm tą ustawą, musimy zebrać 100 tysięcy podpisów pod tą ustawą. Musimy to zrobić do końca września tego roku. I 10 dni po zarejestrowaniu tego komitetu rząd przedstawił swój projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, który no, w pierwszej wersji, która trafiła na pierwsze czytanie do Sejmu, był bardzo niewystarczający. On no, był dobry marketingowo, natomiast jak się ścisnęło te zapisy, to się okazało, że na 1 100 000 osób ze znaczną niepełnosprawnością w Polsce on w tej najwyższej wysokości pomoże zaledwie 50 tysiącom. To jest niecałe 5%.
Czyli o milionie ludzi mówimy, tak?
Mówimy o 1 100 000 rodzin, w których jest osoba ze znaczną niepełnosprawnością. To jest ogromna rzesza ludzi, którzy są jakby pomijani w zasadniczych programach socjalnych przedstawianych przez kolejne jakieś rządy. No dlaczego? No dlatego, że to jest bardzo słabe lobby. To nie oszukujmy.
Też pewnie jakieś środowisko zapyta, czy nas na to stać.
Stać nas. Tak, odpowiadając na szybko stowarzyszeniu, na środowisku temu, które nas zapyta. Natomiast jak chodzi o liczby, to wyliczyliśmy, że koszt dla budżetu państwa tego naszego programu to byłby około 7,7 miliarda złotych rocznie. Kwota się wydaje zawrotna, lecz jak już popatrzymy na kwoty, którymi dysponuje budżet państwa, już się okazuje, że nie tak bardzo. Jak w 2015 roku budżet państwa po stronie dochodowej miał dochody rzędu 286 miliardów złotych. Obecnie w 2023 ma ponad 600 miliardów, czyli nastąpił ponad 100-procentowy czy dwukrotny wzrost dochodów budżetowych. Te pieniądze są. Ja to lubię no, porównywać do programu 500+, który jest powszechnie popularny i lubiany przez rodziny. No, nie spełnia on podstawowych tych pierwotnych założeń, które były, natomiast niewątpliwie zmniejszył ubóstwo w rodzinach. Koszt programu 500+ to jest w tej chwili 46 miliardów złotych rocznie. Po zapowiedzianej zmianie 2 tygodnie temu podniesienia kwoty 500+ na 800, to będzie już około 65 miliardów złotych rocznie. Więc no, uważamy, że jeżeli na zdrowe dzieci w większości możemy przeznaczyć 65 miliardów złotych rocznie, to na dzieci z niepełnosprawnością, ciężką niepełnosprawnością, powinno się znaleźć te około 7 miliardów. To jest oczywiście maksymalna kwota, bo gro tej kwoty wróci do budżetu bardzo szybko w postaci podatków, VAT-u, zwiększonej konsumpcji, składek ZUS-owskich i tak dalej. Te rodziny, tak jak wspominałem, są w bardzo trudnej sytuacji. Dwa lata temu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadził takie duże badania. To jest rządowa agencja. Zostały im zlecone badania na temat warunków życia rodzin, w których jest osoba z niepełnosprawnością. I co z tych badań wyszło? No przerażające dane. Wyszło, że 70% rodzin, w których jest osoba z niepełnosprawnością, ma problem z zakupem lekarstw. To jest przerażająca dana, prawda? To znaczy, że nie w rodzinach, gdzie jest osoba niepełnosprawna, jest 5-10% ubogich rodzin, prawda? To jest problem powszechny. Jeżeli 70% rodzin ma problem z zakupem lekarstw, no to ja się pytam, gdzie my jesteśmy. Czy my rzeczywiście tworzymy solidarne państwo? Czy my rzeczywiście tworzymy dobrą politykę prorodzinną, czy spychamy pewne grupy, które są bezbronne i które nie mogą protestować, nie mogą strajkować, nie mogą palić opon, nie mogą blokować ulic na skrajne ubóstwo, prawda? To są dane, które często sobie nie uświadamiamy, że tak zła jest sytuacja osób, rodzin, w których jest osoba niepełnosprawna. To można łatwo zmienić, nie wszystkie problemy da się rozwiązać, natomiast przynajmniej część finansowych problemów można rozwiązać, znosząc zakaz pracy i dzięki temu kierując strumień pieniędzy do rodzin. Ale zacząłem o tym świadczeniu wspierającym. Ojciec mi pewnie chce już przerwać, ale może jeszcze to wyjaśnię. Ja mówiłem o pierwszej wersji, która rządowej, o świadczeniu wspierającym, która trafiła do pierwszego czytania. Ona była bardzo niewystarczająca. No, nie spełniała potrzeb rodzin z niepełnosprawnością. Na szczęście udało się wejść w twórczy dialog z rządem i na komisji przed drugim czytaniem w Sejmie ten projekt został radykalnie zmieniony.
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
Tak jest. Do drugiego czytania on trafił już w wersji, która jest dobra. On spełnia większość zdecydowaną...
Że zostały naniesione poprawki, jakie?
Strukturalne. Mhm. Rozszerzona grupa ludzi, którzy mogą skorzystać ze świadczenia. W tej chwili jest tam propozycja, że świadczenie pielęgnacyjne 2458 zł miesięcznie nie będzie uzależnione od osiągania innego dochodu. Co to oznacza? To oznacza, że kobieta, która się dowiaduje, że będzie miała ciężko chore dziecko, że urodzi jej się ciężko chore dziecko, wie, że może liczyć na 3,5 tysiąca zł miesięcznie. Skąd to wynika? Z 500+, które będzie wynosić 800 zł, 200 zł zasiłek pielęgnacyjny, który przysługuje każdej osobie z niepełnosprawnością oraz 2,5 tysiąca zł świadczenia pielęgnacyjnego. To jest gigantyczna zmiana, która obejmie około 100 tysięcy rodzin. W tej chwili te rodziny z najciężej chorym dziećmi, jeżeli one się nie decydowały na zrezygnowanie z pracy, ja jestem takim rodzicem na przykład, który stwierdził, że nie może iść na czy pobierać świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ jak pobiorę te 2,5 tysiąca świadczenia pielęgnacyjnego i zrezygnuję z pracy, to nie utrzymam siebie, rodziny, trójki dzieci, żony i psa obecnie. Więc ja mogę w tej chwili, czy uzyskuję ze strony państwa z pomocy społecznej 500+ i zasiłek pielęgnacyjny 200 zł, czyli razem 700 zł. To naprawdę nie wystarcza praktycznie na nic w przypadku ciężko chorego dziecka. Koszt utrzymania ciężko chorego dziecka to według praktyków jest w granicach 5-6 tysięcy zł miesięcznie. Jeżeli matka ma zakaz pracy, to dodatkowo musi za to świadczenie pielęgnacyjne 2500 nie tylko utrzymać siebie i nie tylko utrzymać dziecko ciężko chore, ale także siebie. Ona się musi ubrać, ona musi zapłacić czynsze, media, zapłacić za lekarzy i tak dalej.
To czyli podreperował to znacznie budżet
zdecydowanie
domu.
To jeżeli ta ustawa o świadczeniu wspierającym zostanie przyjęta w obecnym kształcie, to mamy przełom.
No i nawet to, co mówiliśmy już na antenie telewizji, radia po 18.15, że no kwestia później emerytury, jeżeli kobieta byłaby pozbawiona jako matka możliwości pracy?
Ja tak daleko nawet nie patrzę, ojcze. Wiele się obecnie mówi o edukacji włączającej, o włączaniu osób niepełnosprawnych do życia. A ja zawsze powtarzam politykom i dziennikarzom. Zanim dziecko pójdzie na edukację włączającą, czy będzie jakoś adaptowany do pracy w zakładzie pracy, ono musi dożyć do tego czasu. Jeżeli matka dostaje w tej chwili 700 zł na ciężko chore dziecko, no to jak to można przeżyć? To jest spychanie tych rodzin w ubóstwo.
Tak, tego dzwędzę jeszcze się w sprawie tej edukacji włączającej, to nie jest ona dobra ani dla zdrowego dziecka, ani dla dziecka z niepełnosprawnością jakąkolwiek. Panie profesorze, bo w tym programie właśnie po 18.15 antena Radia Maryja Telewizji Trwam, sięgnęliśmy do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, to za chwilę 3 lata, gdzie ta przesłanka eugeniczna, tutaj Trybunał orzekł, że to jest dyskryminacja, taka stanowi bezpośrednią dyskryminację, jeżeli byśmy dalej legalnie taką praktykę eugeniczną w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego stosowali i co więcej nie daje tych gwarancji konstytucyjnych dla życia ludzkiego, które przynależą każdemu człowiekowi. No i to też jest, myślę, taka odpowiedź, takie upominanie się o zmianę prawa do tego, że jeżeli walczymy o życie każdego dziecka i jeżeli ono rzeczywiście byłoby chore, to jest to wsparcie dla dziecka i wsparcie dla rodziców, prawda? Bo nieraz mówi się, że wsparcie tylko dla matki. Tutaj mama jest pozbawiona, no chyba, że tata opiekowałby się, ale najczęściej to jest, że mama się opiekuje dzieckiem i ona jest pozbawiona tych możliwości zarobkowania, dostając tylko te dodatki od państwa. Jak to jest? Bo to też pewna historia jest tego wszystkiego, takiego dorastania parlamentu do tego, by stanowił właściwe prawo, no i też decyzji Trybunału Konstytucyjnego, których też no, wielu może nie do końca rozumie, ale są też tacy, którzy podżegają do tego, żeby jednak czynić bunt tam, gdzie jest to nieuzasadnione, bo chodzi o życie człowieka.
Tak, bardzo dobrze to ojciec podsumował właściwie, no ale jeśli mielibyśmy już tak wejść w szczegóły, to trzeba widzieć rzecz taką. My w Polsce mieliśmy to szczęście, że byliśmy nie tylko, rozwijaliśmy się jako społeczeństwo, także i jako katolicy w naszej formacji religijnej, także patriotycznej w kościele, ale w szczególny sposób mieliśmy doświadczyć ręki mistrza, która kształtowała nasze sumienia podczas swego pontyfikatu jako święty Jan Paweł II. Papież Polak. Bo przecież nie kto inny jak właśnie święty Jan Paweł II przybywał do nas, do ojczyzny z przekazem dotyczącym rozwiniętym później w różne inne dodatkowe drogowskazy, ale w ten podstawowy drogowskaz. Życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci jest święte. I to mieliśmy możliwość usłyszenia za każdym razem, podczas każdej pielgrzymki w taki czy inny sposób przedstawiane w homiliach świętego Jana Pawła II. Na tym budowaliśmy także nasze sumienia w dużym stopniu. Radio Maria jest tym, które nie tylko wtedy, gdy Ojciec Święty żył, przedstawiał nam to, ale także teraz przypomina te homilie świętego Jana Pawła II, jego słowami wypowiadane na antenie Radia Maria podczas na przykład środowych kateches, ale nie tylko. I dlatego myślę, że w tym środowisku tak bardzo szczegółowo nie muszę opowiadać o tym, jak to widzimy ten problem, bo życie ludzkie jest od poczęcia święte aż do naturalnej śmierci. Ale żeby tak było uznane w prawie państwa, to musi być ono wpisane w to prawo państwa. I stąd tworzenie ustaw, ale one wszystkie, muszą być zgodne z konstytucją. O tym, czy jeśli coś uchwalone nawet przez parlament, po spodzie oczekujemy, oceniamy, że nie jest zgodne z konstytucją, to powinniśmy się zapytać, takie pytanie stawiając, Trybunału Konstytucyjnego, bo on ma bowiem tylko prawo do stwierdzenia, nie taki czy inny profesor, taki czy inny ekspert, że coś się nie zgadza, albo jakiś poseł powie, że to się nie zgadza z konstytucją. Nie. Można wystąpić i tak się często występuje z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego o to, aby ten odpowiedział, czy taki zapis istniejący w ustawie nie narusza konstytucji. I takie pytanie było zadane. Było zadane przez w roku 1996, kiedy to uchwalona została ustawa wprowadzająca 4 wyjątki, niby ochrony aborcji, ale 4 wyjątki zezwalające na to zabicie dziecka poczętego. Pytanie dotyczyło jednego z tych wyjątków. Zabicie dziecka poczętego z powodów społecznych, czyli na życzenie. Czy takie może być taki zapis, takie wyłączenie z ustawy? I wówczas to, w 97 roku ubiegłego wieku, Trybunał Konstytucyjny odpowiedział, że ten zapis narusza konstytucję Rzeczpospolitej. Tak jest też, że jeśli Trybunał stwierdzi naruszenie jakiegoś punktu, że narusza on ustawę zasadniczą, to automatycznie zostaje ten punkt skreślony z ustawy. No i został skreślony, chyba że Sejm już wtedy zareaguje, no wtedy już nie reagował, stwierdził bowiem, że argumenty przedstawione przez pan Trybunał Konstytucyjny, a wyrażone także słownie w wypowiedziach pana profesora Zolla, są takimi, że nie będzie się już tej sprawy podejmował. I stąd ten czwarty, zapisany wówczas jako czwarty warunek, został z ustawy, znikł z ustawy. O trzeci, czyli o tę aborcję eugeniczną, nie pytano. Próbowano później, w ostatnich latach, podjąć taką naprawę w tym zakresie, żeby ten punkt usunąć przez nowelizację ustawy. No nie mogło dojść to do skutku. W związku z tym grupa posłów zwróciła się z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego, który teraz już dostał konkretne pytanie o ten trzeci warunek. No i jak znałem tę poprzednią wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego, to nie spodziewałem się żadnego innej odpowiedzi niż ta, która padła ze strony Trybunału Konstytucyjnego, iż ten punkt również narusza ustawę zasadniczą. No ale to właściwie dzięki pewnym grupie mediów, które charakteryzują się tym, żeby wzbudzać niepokoje przez nawet rozpowszechnianie nieprawdy, kłamstwa. No tutaj było rozpowszechniane kłamstwo, że wtedy właśnie, czyli w 2020 roku, Trybunał Konstytucyjny zabronił aborcji. Nic błędnego. To pierwsze stwierdzenie o niekonstytucyjności było podane w odniesieniu do czwartego zapisu tej furtki. No a to trzecie było normalną konsekwencją tego czwartego, tej decyzji z 96 roku. I tak też się stało. No i stąd były te różne walki. Jeśli więc mamy obecnie tę samą ustawę, która zawiera tylko dwa wyjątki zezwalające na aborcję, obrona życia matki, gdy jest zagrożone przez fakt ciąży, no i sytuacja z gwałtu, choć ona nie musi być podstawą, ta druga z gwałtu nie musi być podstawą do zabicia, nie musi być wykorzystana jako przez osobę, która została zgwałcona. No ale jeśli z tego korzysta, no to wówczas takie zabicie tego dziecka następuje. I jeśli dzisiaj słyszeliśmy na początku świadectwa pani i pana, którzy na swojej rodzinie doświadczyli tej sytuacji, jak one pokazują wyraźnie, że to, co często w opisach różnych przeciwników zniesienia aborcji, tej właśnie w tej grupie eugenicznej, bardzo często występuje, jak ono jest nieprawdziwe, bo to lekarstwo, o którym pani powiedziała, trzy razy miłość w odniesieniu do tego dziecka ze strony matki, ojca, ale także rodzeństwa, już powoduje, że zupełnie inaczej spogląda się na to urodzone dziecko. A także odniesienie się do tych badań prenatalnych, które mają rozstrzygnąć, czy urodzi się dziecko, które będzie z niepełnosprawnością, czy też nie, akurat w świadectwie drugim przedstawionym przez pana Wojciecha pokazują wyraźnie, że w odniesieniu do tego dziecka, a wcześniej znamy także jej przypadek w odniesieniu do starszej córeczki, były przeciwne, były akurat przeciwne do tego, co spotkało to małżeństwo. Stąd wniosek, że ta sytuacja, to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego nie stoi w sprzeczności z odczuciem człowieczeństwa, naszego człowieczeństwa, ale nie możemy, decydując się na to, nie możemy powiedzieć, że to ta rodzina, która zostaje powiększona o tego członka rodziny z niepełnosprawnością, że ma już pozostać potem sama. I to sama przy pewnych zaostrzonych wymaganiach. Te wymagania, no, zadziwiające. Mówić, że dajemy pomoc dla tej rodziny, dla na wychowanie, wsparanie większych kosztów tego dziecka przez to wspomaganie, tylko wtedy, jeżeli osoba otrzymująca tę pomoc nie podejmie pracy. Zabrania się pracować. No i dlatego ta inicjatywa, której mówimy od początku, to jest ta inicjatywa Stop Zakazowi Pracy. Jak dowiedziałem się w pewnym momencie, bo przyznam, że dawniej nie śledziłem tych spraw tak szczegółowo, zajmując się wieloma innymi, to dopiero jak się dowiedziałem o tym, to po prostu oburzenie w człowieku występuje. Jak można powiedzieć, tak, państwo będzie pomagać, ale ty nie możesz pracować. Nie możesz pracować nawet zdalnie, nie możesz pracować w określonym, węższym terminie, nie możesz wykorzystać swojej wiedzy, którą zdobyłeś w czasie studiów i rozwijać ją dalej w swojej pracy zawodowej, ponieważ dostajesz tę pomoc nie w pełni, ale pomoc z państwa, czyli nas wszystkich wspólnie, na te zwiększone koszty dziecka z niepełnosprawnością. Było to oburzające. A jeśli jeszcze dotyczyło to także osób, które pracują na roli, mają gospodarstwo rolne i nie może on pracować na roli, tylko jeśli będzie, to wtedy dopiero dostanie, czyli musi przekazać komuś to gospodarstwo rolne, żeby podejmować pracę. No, to było oburzające. No i stąd z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją przystąpiłem do tegoż komitetu, gdy się tworzył, tej inicjatywy obywatelskiej. On się tworzył najpierw tą inicjatywą, wykazało się Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, którego członkiem od początku jestem i które to wzrastało w tym nauczaniu świętego Jana Pawła II i właściwie z tego nauczania wyrastało. I dzięki temu przeniesieniu do tego stowarzyszenia, tego co święty Jan Paweł II nam stawiał, odkurzał drogowskazy, które prowadzą do właściwej drogi, a te odkurzone drogowskazy nam odczytywał, wspomagał to odczytywanie, no świętej pamięci doktor Antoni Zięba, którego też w tym miejscu musi się, jak się mówi o tych sprawach, to musi się wyraźnie powiedzieć także o jego umiejętności odczytania, jak praktycznie realizować to, co święty Jan Paweł II nam przekazywał. Ale muszę też powiedzieć, że wszyscy słuchacze, bo mówię do słuchaczy Radia Maryja, że tu na antenie Radia Maryja te świadectwa, które no w audycjach specjalnie prowadzonych w radiu, świadectwa nadsyłane do radia, ale potem przygotowane, zebrane, uporządkowane przez siostry i odczytywane na antenie w takiej audycji prowadzonej przez ojca dyrektora Radia Maryja Tadeusza Rydzyka, to korespondują dokładnie z tym, co tutaj mieliśmy jako te świadectwa. Te świadectwa pobudzają, pokazują nam, że jeśli nawet jestem w rodzinie, gdzie może nie ma tego doświadczenia, ale wsłuchując się w doświadczenia tych rodzin innych, chcę współuczestniczyć w takim wsparciu moim, ale także nie tylko moim jako członka stowarzyszenia, bo to stowarzyszenie jak także przecież wiele innych podejmuje taką pomoc, ale pomoc ze strony nas jako społeczeństwa, jako obywateli Rzeczpospolitej, co wpisane zostaje w ustawę. No i stąd byliśmy z tą inicjatywą, ale muszę przyznać, że tutaj pan Wojciech Zięba, pan prezes mówił o tej inicjatywie, tej pierwszej, drugiej, ale muszę przyznać, że nawet w tej naszej inicjatywie nie sięgaliśmy tak daleko, jak to zostało ujęte w tej inicjatywie określonej jako nowa ustawa, ustawa o świadczeniu wspierającym. Ponieważ ta ustawa o świadczeniu wspierającym mówi nie tylko o dzieciach. Tamte wcześniejsze mówiły o dzieciach i tam były te zakazy, ale dziecko dorasta. To samo, tak samo, chociaż można rehabilitację prowadzić, są różne formy rehabilitacji ułatwiające życie później takiego dziecka z niepełnosprawnością, ale to dziecko nawet już jak staje się dorosłe, pełnoletnie, osiąga 18 lat i więcej, jest dalej tą osobą niepełnosprawną i wykazuje no, znaczące niepełnosprawności, wymagające również wsparcia. I stąd ta inicjatywa tworzenia nowej ustawy, ale przy tej okazji poprawienia tamtych wszystkich pozostałych, których tutaj wymienia się kilka. Na pierwszej stronie tej ustawy o świadczeniach wspierających są wymienione również te wszystkie, co do których wprowadza się poprawki właśnie pozwalające na pracę tej osobie otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne, ale pozwalające także na to, żeby otrzymywać takie świadczenie, chociaż w rodzinie może być dwoje lub więcej dzieci niepełnosprawnych, żeby takie świadczenie otrzymać także na każde dziecko, a nie tylko na jedno, jak to dotychczas było. No, myślę, że to połączenie tych inicjatyw i rządowej, i tej, która zawarta była w tej naszej inicjatywie obywatelskiej, ale także i pracy w komisjach sejmowych, które poprawiały, no, doprowadziło do bardzo ważnej sytuacji. Do tego, że rzadko się zdarza w naszym parlamencie, w naszym sejmie, żeby taki był wynik głosowania nad przyjętą ustawą. A przy tej ustawie 400 kilkadziesiąt osób...
445 za, jedna osoba przeciw, 7 wstrzymało
właśnie
się od głosu.
Z takim wynikiem ta ustawa została przyjęta przez Sejm, skierowana 1 czerwca do Senatu. Mam nadzieję, że Senat już nie mając takie wsparcie, widząc o takim wsparciu z prawej, z lewej, ze środka i z każdej strony Sejmu, nie będzie już czynił, choć od 1 czerwca pracuje nad tą ustawą, żadnych takich zmian, żeby ona mogła szybko przystąpić do egzekwowania. Można było przystąpić szybko do jej egzekwowania. Tam wiele miejsc jest wpisanych, że od 1 stycznia, także od 1 stycznia i te badania przez wojewódzkie zespoły i te oceniania od 1 stycznia przyszłego roku. Ale ten fakt, że to wszystko zostało dostrzeżone także przez jeszcze Sejm, a myślę, że i Senat, a potem prezydent też w tym kierunku pójdą, że ta ustawa będzie działającą. I to jest najważniejsze. A poprzednio, jeszcze przed moją wypowiedzią, była mowa o tych kwotach różnych, czy będą pieniądze, czy nie będą. No, myślę, że jeśli ze strony rządowej w czasie tych wprowadzania, dyskusji w komisji sejmowej, poprawek wprowadzanych do dokumentu nie było sprzeciwu, że nie mamy na to pieniędzy, to myślę, że one są. I potem można dalej jeszcze doskonalić tę ustawę. No myślę, że najpierwszy kierunek to byłby taki, żeby uzyskać to, co no świadczeniu wspierającym można uzyskać dopiero powyżej 70 punktów. Że można by może uzyskać także i z mniejszą liczbą punktów jakąś część tego wsparcia, wspomagania. No ale to jest już dalsza dyskusja. No i pan prezes tutaj mówił, że nie będziemy się na razie rezygnować, dopóki ten podpis prezydenta się nie pojawi.
Rezygnować ze zbierania podpisów. Tak.
Dopóki ten podpis prezydenta się nie pojawi pod dokumentem, bo wtedy będziemy mogli powiedzieć, że szukamy teraz poprawy, do uzupełnienia jeszcze tego, co chciałoby się, żeby było. Dziękuję.
Panie prezesie?
Tak. Ja mówię, że zbieramy w dalszym ciągu podpisy pod inicjatywą Stop Zakazowi Pracy, która w znaczący sposób poprawiła jakość...
Poprawiła,
jeżeli byłaby przyjęta. Jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Natomiast trzeba powiedzieć, że te postulaty naszego komitetu są zawarte w tej ustawie rządowej w tej chwili. Natomiast polityka jest polityką. Różne rzeczy się mogą wydarzyć jeszcze w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zatem my nie rozwiązujemy na razie komitetu. Zbieramy dalej podpisy pod tą naszą ustawą. Aby nie było sytuacji, że na przykład w połowie września ustawa z jakichś powodów zostanie odrzucona w Senacie, czy prezydent jej nie podpisze i my wtedy nie będziemy mieli czasu już zebrać tych 100 tysięcy podpisów pod ustawą naszą. Jeżeli zostanie podpis prezydenta złożony, my wtedy rozwiążemy komitet, a te podpisy zostaną zutylizowane. Natomiast rozsądek wymaga, żebyśmy nie zaniechali tych działań przez najbliższy miesiąc czy dwa, czekając na podpis prezydenta, tylko zabezpieczyli się na wszelki wypadek. To jest jedna rzecz. Dlaczego jest ważne też wsparcie dla osób niepełnosprawnych? Ja u Państwa w Radiu Maryja bardzo często rozmawiałem czy mówiłem na temat aborcji eugenicznej. To jest wielka niesprawiedliwość. To była możliwość zabijania dzieci, które się podejrzewa o niepełnosprawność. To zostało zablokowane. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dziecko przed narodzeniem, skoro jest człowiekiem, a o tym już nikt nie dyskutuje obecnie, bo o tym się uczą dzieci w czwartej klasie szkoły podstawowej, powinno być traktowane jak osoba i jego życie powinno być chronione. My wtedy w tej dyskusji spotykaliśmy wiele inwektyw, do których nie ma sensu komentować, no bo co tu komentować przekleństwa i wyzwiska. Natomiast padał bardzo silny argument z wielu stron, który był częściowo słuszny. Spotykaliśmy się często z zarzutami, domagając się zakazu aborcji eugenicznej, że ruchy pro-life i Kościół troszczą się wyłącznie o dzieci nienarodzone. W chwili, gdy matka urodzi chore dziecko, wtedy już się tym nie interesujemy. To oczywiście jest nieprawda, natomiast taki jest odbiór społeczny. Zatem nasze stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Obrony
Życia... Myślę, że nie tyle odbiór społeczny, tylko tak to jest przedstawiane.
To jest przedstawiane w mediach szerokich. No wiadomo, jak ta dyskusja na temat aborcji czy ochrony życia w mediach wygląda. To są emocje, to są przekłamania, to są manipulacje. Natomiast taki był też argument, do którego chciałbym się odnieść. Zatem domaganie się z naszej strony, z jednej strony absolutnego prawa do życia dla każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest oczywiste. Natomiast jako organizacja pro-life, czyli za życiem, musimy też się domagać zwiększenia pomocy socjalnej dla osób, które szczególnie wymagają naszej opieki. A takimi osobami są osoby z niepełnosprawnościami. Trzeba im pomóc, żeby być wiarygodnym, żeby ten obraz pro-life'u był pełny, prawda? Bo to zawsze nam chodzi o człowieka. My mówimy, że my kochamy każde życie, na zarówno człowieka nienarodzonego, narodzonego, dorosłego, w podeszłym wieku. Nie ma dla nas znaczenia. Życie ludzkie jest nadrzędną wartością i zawsze powinno być chronione. Natomiast obowiązkiem państwa i obowiązkiem obywateli jest stanąć po stronie tych najbardziej potrzebujących i pomóc im w sposób szczególny finansowy, bo jest im szczególnie trudno.
Panie prezesie, panie Wojciechu, ja jeszcze muszę powiedzieć tutaj o tym, jak dobry dokument przygotowało Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. To jest ta broszura, która wiązała się również z tą inicjatywą obywatelską dotyczącą nowej ustawy. Pokazane na kilkunastu stronach. Wydatki, jakie musi ponosić ta rodzina, w której znajduje się osoba z niepełnosprawnością. I jak się to wiąże, jak te braki trzeba łatać różnymi drogami, albo też zrezygnować z czegoś. Może z rehabilitacji takiej, może starszą znaleźć, może ten wózek nie będzie taki, jaki byłby korzystny dla poruszania się i wypełniania pewnych zadań także przez to dziecko, ale które szybko dorasta i ten wózek już dla dziecka już niewystarczający. Dzięki temu właśnie też te rodziny w środowiska tworzą, rodziny z osobami niepełnosprawnością tworzą środowiska, że wymieniają się później. Dziecko moje dorosło, oddam wózek komuś innemu i to bardzo dobrze. To wspomaga, tworzy taką więź pomiędzy także rodzinami. Mówiliśmy o więziach, to świadectwa było widoczne rodzinnej, jak dzieci przyjmują to siostrę, brata z tą niepełnosprawnością, także jak środowiska przyjmują, organizacje, to lepiej znam, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, to stałe, taką listę wspomaganych właśnie te dzieci z niepełnosprawnością, ale także i my jako całe państwo, jako wszyscy obywatele, powinniśmy też w ramach Solidarności widzieć tę potrzebę pomocy dla tych, którzy w tej właśnie broszurze pokazane, którzy chcieliby nawet zrealizować ten pełny program tej pełnej miłości, ale także i pomocy dla dziecka niepełnosprawnego przez fakt wejścia w jakąś część realizacji pracy zawodowej, do której matka, żona były przygotowane przez kształcenie I tego nie mogą zrobić, bo inaczej Izraeli stracą ten właśnie dodatek, ten świadczenie pielęgnacyjne. No to było dla mnie, przyznam, zabójcze. A jeśli jeszcze porównam z tymi świadectwami, które nie tylko słyszane w Radiu Maryja, ale także i w książeczkach wydanych czy przez Radio Maryja, czy przez także Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, no to dopiero robi to wrażenie. I stąd, jeżeli my to wszystko powinniśmy tworzyć taki obraz, czujemy, jesteśmy razem z wami, to i inaczej będą podchodzić ci, którym lekarz powie, no to dziecko to można by było to nazwie usunąć, bo nie powie, że zabić, a potem się okazuje, że jest sprawny życiowo i także pomylił się lekarz.
No tak, to nie nam decydować, kto ma żyć, a kto ma nie żyć. Natomiast jeżeli mamy osobę chorą, obowiązkiem społecznym, obowiązkiem nas wszystkich jest zatroszczyć się o tego człowieka bezbronnego i potrzebującego. No, potrzeby są tych rodzin są gigantyczne. Tu pan profesor mówił o broszurze, którą przygotowaliśmy. Tam była taka tabelka. Ja wspomniałem na początku, że koszt utrzymania ciężko chorego dziecka to jest około 5-6 tysięcy złotych miesięcznie. To budzi obawy. To budzi podejrzenia. Jak to? 5-6 tysięcy złotych na dziecko? Natomiast jeżeli rozbierze się tą kwotę na czynniki pierwsze i zobaczy, co do niej wchodzi, to się okazuje, że to wcale nie jest żadne oszustwo. To nie jest żadne naciągactwo. To nie jest żadna postawa roszczeniowa. To są realne potrzeby. Sama rehabilitacja potrafi kosztować kilka tysięcy złotych. Mój syn potrzebował około 20-25 godzin rehabilitacji w miesiącu. Z systemu opieki dostawaliśmy 3-4 godziny czasami opieki miesięcznej. Resztę musieliśmy zapłacić. Godzina rehabilitacji w mieście to jest około 150 zł. Czyli sama rehabilitacja może już robić tą kwotę. To są cewniki, to są lekarstwa, to są suplementy, to są wizyty u lekarzy. No, miało na przykład zmienić, może ktoś powiedzieć, że no dobrze, no ale przecież dla tych osób z niepełnosprawnością przyjęto ustawę Za życiem, która miała skrócić kolejki do specjalistów. No, nie chcę mówić, jak jest w całej Polsce. Mogę powiedzieć, jak jest w Krakowie. Ja na wizytę z ciężko chorym dzieckiem, które ma orzeczenie Za życiem, otrzymałem termin do nefrologa 3,5 miesięczne. Prawda? Czyli 3,5 miesiąca mam czekać na wizytę u specjalisty, który będzie decydował, co robić z nerką, która się rozsypuje. To jest termin nieakceptowalny. To są za ciężkie choroby, żeby móc czekać 3,5 miesiąca. Co w związku z tym? No trzeba iść prywatnie. Za wizytę prywatną trzeba zapłacić od 200 do 600 zł. Rekordowo płaciłem 800 zł za konsultację u profesora. To są kwoty astronomiczne, które nie są jakimś widzimisię. Bo ciężko chore dziecko to jest ciężko chore dziecko. To nie jest brodawka na palcu, którą czy wypalisz jutro, czy za miesiąc, czy za dwa miesiące, to nie ma to większego znaczenia. Najwyżej tam głębiej przypalą dzieciakowi palca, prawda? No ale to nie jest żadne zagrożenie życia. Natomiast jeżeli dziecko straci nerkę, no to już jest gigantyczny problem, prawda? Więc te rodziny muszą się mierzyć z kosztami, które normalne rodziny niestety nie doświadczają. Można, mając zdrowe dziecko i nie mając takiej presji czasowej, można sobie pozwolić na czekanie w pewnych momentach. W przypadku ciężko chorego dziecka trzeba działać natychmiast. Tu się liczą czasami godziny, żeby zachować go w zdrowiu i później nie trzeba działać. No tutaj no, potrzeby choćby to, co mnie boli też w tym systemie, który jest obecnie. No to na przykład, że nie ma pieniędzy na rehabilitację powszechną. Prawda? Że dzieci źle rehabilitowane są powszechnie w Polsce, są one niewystarczająco rehabilitowane w ten sposób. Może nie źle, bo źle to świadczy o złej pracy rehabilitantów. Nie, rehabilitantów mamy dobrych, natomiast one są w niewystarczającym zakresie rehabilitowane. I na to nie ma pieniędzy. Ale później, jeżeli to dziecko ma pokrzywiony kręgosłup, pokrzywione nogi, wykrzywione stopy, to potem się jakoś znajdują pieniądze na ciężkie operacje ortopedyczne. prawda? Więc może warto się tak w ogóle zastanowić, czy nie warto poprzez na przykład dobrą rehabilitację zapobiegać tym sytuacjom, a nie potem dziecko narażać na cierpienie, na ból, na niepewność, czy ta operacja się poniewiedzie. Nie wszystkie operacje się powodzą. Więc no, na pewno te rodziny potrzebują wsparcia, na pewno im to poprawi komfort życia, na pewno to umożliwi lepsze zadbanie o dzieci, no i też poprawi postrzeganie zarówno ruchów pro-life, jak i kwestii w ogóle szerzej obrony życia w społeczeństwie.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat dzieci z niepełnosprawnościami, wyzwania dla rodziców i państwa. Nasi goście: Marta Komorowska, mama Weroniki z zespołem Downa, profesor Janusz Kawecki, członek Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Stop Zakazowi Pracy, i Wojciech Zięba, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, czekamy na Państwa głosy. Numery do studia, do Radia Maryja: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się bardzo nisko naszym gościom, wspaniałym, ojciec Tadeusz Rydzyk.
My również się kłaniamy.
Chciałem tylko powiedzieć wielkie dzięki za to, co Państwo robicie. Ogromne dzięki i gratulacje. Pan doktor Antoni Zięba mówił, często powtarzał, również w Radiu Maryja, w rozmowach prywatnych, mówił, że Pan Bóg błogosławi tym, którzy chronią życie, tym, którzy kochają dzieci. Pan Bóg błogosławi. A czy można otrzymać coś więcej niż Boże błogosławieństwo? Boże błogosławieństwo to jest zapewnienie, że Bóg prowadzi nas, jest z nami, chroni nas na tej ziemi i prowadzi nas do szczęścia wiecznego, do bycia z Nim. Także to jest to, to sobie nie wyobrażam, że można dzieci nie kochać. A co do niepełnosprawnych, przecież Pan Jezus powiedział, że na sądzie ostatecznym powiedział, że wszyscy przejdziemy przez to. Powiedział, że powie tak, cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Cokolwiek nie uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I to właśnie to czynienie tym najmniejszym jest kluczem do nieba. I tak trzeba też pomyśleć. A ci najmniejsi to są ci bezbronni. Ci, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Chorzy, cierpiący, dzieci. Zresztą cywilizację mierzy się, powiedziałbym, kulturę człowieka również. Każdego człowieka mierzy się podejściem jego do ludzi słabych, opuszczonych, bezbronnych, cierpiących. To jest to. To jest to. Trzeba, Pan Jezus tego nas uczy, a my jesteśmy Jego narodem. Usłyszałem nie tak dawno od kogoś, kto był bardzo młody, młoda dziewczyna i była przy ludziach również umierających. Bardzo wcześnie była położną. I mówi, bardzo młoda była. Bardzo młoda, taka początkująca. I była przy człowieku, przy nie, pani, która bardzo cierpiała i chciała już koniecznie umrzeć. I ta młoda dziewczyna mówi, co pani mówi? Nie można. Ona mówi, dziecko, ja już nie mogę dalej cierpieć. Tak straszne cierpienie, miała bóle. Nie dostawała środków jakichś znieczulających. A te środki znieczulające, no, brali, to one później sobie, właściwie można się uzależnić od nich, brali i dawali kobietom, które zabijały własne dzieci. Tym abortów, tym, które się poddawały zabiciu dziecka własnego pod swoim sercem. Jaki to był nieludzki system. Ten system tak zniekształcił sumienia, wrażliwość. Jak to dobrze, że u nas jest głoszona Ewangelia, że jest Kościół, że słyszymy o tym. Jak to dobrze, że są ludzie świeccy, którzy bronią życia. Ja tak jestem bardzo wdzięczny. Zresztą mówiłem Państwu dzisiaj, jest ileś miejsc w Polsce, to takie jak ogniki, małe płomyki, czasem ogniska. Właśnie tych ludzi w różnych miejscach, którzy poddają się Duchowi Świętemu. I między innymi właśnie walczą o życie. Uczulają nas na życie. No, mądremu dość. Jeszcze raz ogromne dzięki. Ogromne dzięki. Jesteście wielcy. I o ile jeszcze bardziej wielcy, że przyjęliście dzieci niepełnosprawne, kochacie je. Moglibyście Państwo mówić, co te dzieci niepełnosprawne dają. Dają rodzicom. Jak one rozwijają miłość. Tak, to jest przecież istotne. No, przepraszam, bardzo dziękuję. Jeszcze raz, obyśmy wszyscy byli obrońcami życia. Każdego życia. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Każdego człowieka. Obyśmy tak byli. Jest tego dużo, coraz więcej w Polsce, aby wszyscy. I obyśmy tak też uczulali najmłodsze pokolenia. Bo to jest przyszłość. Ze świata idzie, z zachodu, to idzie cywilizacja śmierci. Co to dużo mówić. Ale nie komentuję tego. Mądremu dość. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Ojcze. I Ojcu ogromne dzięki, Ojcze Grzegorzu. Serdeczne dzięki Panu Profesorowi. Panie Profesorze, jak dziękować? Pani Marcie, wspaniałej mamie. Panu Wojciechowi. Wszystkim ogromne dzięki.
Wielkie Bóg zapłać, Ojcze Dyrektorze, za te słowa. One są dla nas niezmiernie ważne. To, co mówił mój ojciec często, że walka w obronie życia jest niezmiernie trudna. Jeżeli widzimy, że ludzie nas wspierają, jeżeli się oni nas modlą, za nas modlą, jest to wsparcie, które daje siłę i zapał do pracy. Za to serdecznie bardzo, bardzo dziękuję. Ojciec mówił o co dają nam dzieci z niepełnosprawnością. To jest kluczowe pytanie. To jest kluczowe pytanie. Środowiska proaborcyjne starają się przedstawić dziecko jako zagrożenie. Zarówno zdrowe dziecko, jak i chore. Zantagonizować matkę z dzieckiem. Pokazać, że dziecko możecie zabić, ponieważ może się dojść do jakichś powikłań w czasie ciąży. Możecie zniszczyć życie, ponieważ no, nie jesteś na to gotowa. Natomiast nie mówi się o tej miłości. I myślę, że ta miłość jest kluczowa. Ja mówię z pełną odpowiedzialnością. Jestem przekonany, że jakby nie mój chory syn, ja bym nie umiał go tak kochać. To jest niesamowity człowiek. To jest człowiek, który czasem cierpi, czasem widać, że jest mu ciężko. Natomiast w chwilach, gdy on ufnie wyciąga ręce do ciebie, gdy daje ci swoją miłość, gdy całkowicie się tobie zawierza, to serce człowiekowi pęka z miłości. To jest doświadczenie miłości, której no nigdy nie doświadczyłem. Prawda? No może ktoś powiedzieć, że mam zaburzenia psychiczne, prawda, związane z stresem pourazowym. Natomiast bardzo często spotykamy się z takimi świadectwami. Natomiast, żeby móc dziecku pomóc, żeby móc osobie chorej pomóc, no musimy mieć dobry system wsparcia. Ojciec też mówił o osobie starszej, która cierpiała i która chciała już zakończyć swoje życie. Prosiła o eutanazję. No to ja może powiem dwa przypadki. Jedna jest osoba publiczna, to jest pan Janusz Świtaj, który publicznie przez wiele lat domagał się eutanazji. To był inteligentny facet, który uległ wypadkowi, został całkowicie sparaliżowany. Mógł poruszać tylko ustami, mózg mu dobrze pracował, natomiast ciało zupełnie nie funkcjonowało. On prosił o eutanazję, skierował wnioski do sądu, wnioskował do prezydenta o prawo do, tak zwane prawo do skrócenia życia. Co się stało? Objęła go pomocą Fundacja Anny Dymnej. Dostał opiekę, dostał pomoc, dostał pomocną dłoń i facet wycofał się ze swoich wszystkich postulatów. Skończył studia, został psychoterapeutą, prowadzi swoją stronę internetową, pomaga ludziom w trudnych sytuacjach. Co to oznacza? To oznacza, że te osoby, które często proszą o eutanazję, czy są ciężko chore, one tak naprawdę tego nie chcą. One chcą żyć, tylko one potrzebują pomocy. I tu jest nasze zadanie. A drugi przypadek to jest no, z bliskiej mojej rodziny. Był to człowiek, bardzo dobry człowiek, który miał prawie 80 lat, ciężko zachorował neurologicznie. Mieszkał sam, widział, że ciało przestaje pracować. Nie cierpiał. Natomiast no, miał upadki, widział, że nie może się podnieść, nie może się ruszać. Miał duże problemy. On, gdy nie miał pomocy, gdy do niego przychodziłem, gdy go odwiedzałem, mówił mi wprost, że on chce się zabić. On już nie chce żyć. Jakby mógł, to by wyskoczył przez okno lub powiesił się na lampie. Człowiek dorosły, który płakał przy mnie, przy naszych rozmowach. Udało zapewnić mu się całodobową opiekę. Opiekunka zamieszkała z nim, zaczęła się nim opiekować. Co się stało? W ciągu 2 tygodni z człowieka, który prosił o eutanazję i który prosił o śmierć, stał się uśmiechniętym staruszkiem, do którego było przyjemnie przychodzić. Miło było z nim rozmawiać, miło było słuchać, co mu się wydarzyło, co zjadł, gdzie był na spacerze, na wózku, ogolony, opalony, uśmiechnięty. Co się zmieniło? Opieka. Wyciągnięta dłoń. Żeby to móc zrealizować, to nie tylko trzeba mieć dobrą wolę, żeby komuś pomóc. Trzeba mieć na to konkretne środki. I tak jest wszystkim. Z dziećmi chorymi oraz z osobami starszymi. Także musimy jako katolicy, jako obrońcy życia, jako ludzie, którym zależy na dobrze drugiego człowieka, stać z tymi osobami, często być im rzecznikami, prosić o dobre rozwiązania prawne, pomagać im zarówno w życiu osobistym, możesz to zrobić przez rozmowę, możesz to zrobić przez taki prolew dnia powszedniego, możesz wyjść z dzieckiem na spacer starszym na przykład, które jest zdrowe, możesz odebrać je ze szkoły, możesz pójść im do sklepu, możesz w jakikolwiek sposób pomóc, zrobić obiad, posprzątać i tak dalej, prawda? To nie muszą być wielkie rzeczy, to nie musisz być lekarzem. Ale też musisz się domagać, żeby system opieki nad najsłabszymi był skuteczny, bo niestety bardzo dużo zależy od pieniędzy.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Halo?
Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Kłaniam się ojcu, kłaniam się gościom w studiu, ale przede wszystkim wszystkim słuchaczom, którzy są przy radioodbiornikach. Witam serdecznie z Radomia, Paweł Dycht. Proszę ojca, pozwoliłem sobie na ten telefon i prośbę o to, aby wziąć udział w dzisiejszej audycji. Tak się w życiu poskładało, że jestem pedagogiem specjalnym. 5 lat studiów i wiele lat zaangażowania w sprawy osób niepełnosprawnych. 30 lat temu w Radomiu między innymi miałem okazję zakładać Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Diecezji Radomskiej dokładnie w tym roku miało swoje 30-lecie. Bardzo się ucieszyłem, widząc pana Wojtka, bo miałem też w Katolickim Radiu Radomskim, które już niestety nie istnieje, okazję przez kilka lat z panem Antonim Ziębą i wtedy także z panią Ewą Kowalewską współpracować właśnie przy tematyce ochrony życia, ponieważ prowadziłem audycję dla niepełnosprawnych. Wtedy w 1994 roku była to jedna z pierwszych w Polsce, które się w ogóle ukazywały. A pozdrawiam z Radomia i cieszę się, że mogę dzwonić do Radia Maryja, ponieważ jeżeli się mylę, to proszę poprawcie mnie, ale chyba jedynego miasta w Polsce, gdzie w przestrzeni publicznej jest pomnik Maryi Matki Życia, poświęcony właśnie dzieciom nienarodzonym. Szanowni Państwo, odniosę się też do pierwszej części dzisiejszej audycji. A przez wiele lat zajmując się tą tematyką, miałem wiele różnych przypadków, wiele spraw, które były dosyć trudne w tematyce osób niepełnosprawnych, ale jedna rzecz zawsze mnie boli i bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą audycję, ponieważ przeżywam swego rodzaju déjà vu, patrząc na lata 90. i teraz, że ponownie musimy walczyć, żeby o tych sprawach mówiło się normalnie. Szczególnie w pierwszej części, kiedy pan profesor z panem prezesem wymieniali się uwagami, to my wchodzimy w pewną taką tendencję mówienia o czymś niezwykłym. Nie, to są zwykłe, normalne, podstawowe sprawy, dlatego że myślę, że warto tutaj zacytować pewien cytat z dwudziestolecia międzywojennego, wybitnego polskiego pedagoga, twórczyni Szkoły Pedagogiki Specjalnej. Ja zacytuję go dosłownie, więc terminologia będzie z tamtych czasów. Nie ma kaleki, jest człowiek. I myślę, że w tej naszej dzisiejszej rzeczywistości bardzo często o tym zapominamy. I bardzo jestem dlatego wdzięczny za tę audycję, bo potrzeba w tych tematach dokładnie normalności, pokazania tego, że nie mówimy o nikim, kto jest niepotrzebny, nie mówimy o kimś niezwykłym w sensie społecznym, że to są zupełnie normalne sprawy. Dlaczego w tym układzie nie traktujemy w jakiś sposób nadzwyczajny i nie spychamy na margines życia społecznego chorych na przykład na choroby nowotworowe, tylko pochylamy się, kładziemy wielki nacisk, dajemy większe pieniądze, dlaczego na przykład nie określamy w ten sposób, to ja nie wiem, złamią rękę albo nogę, tylko w ten sposób zachowujemy się w kontekście osób niepełnosprawnych. I na koniec rzecz jeszcze dla mnie bardzo istotna, bardzo ważna. Mówimy tutaj o kwestiach dotyczących osób niepełnosprawnych, a zatem tych najbardziej potrzebujących. Może warto pochylić się kiedyś nad jeszcze jednym tematem, że w naszym środowisku jest coraz mniej osób, które są bardzo mocno związane właśnie z wartościami chrześcijańskimi. Kiedy ja kończyłem studia, bardzo wiele osób z takich ruchów jak neokatechumenat, ruch Światło-Życie, czy inne ruchy katolickie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, trafiało właśnie na takie kierunki humanistyczne. Dzisiaj mówimy o kryzysie powołań, a proszę mi wierzyć, w szkolnictwie, szczególnie właśnie w tej części humanistycznej, ale dotyczącej pedagogiki, pedagogiki specjalnej, także mamy kryzys. Kryzys, być może także powołań ludzi z pasją, którzy chcieliby podejmować trud pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Bardzo dziękujemy. Kto z Państwa? Pan profesor?
No, myślę, że bardzo ważne tematy. Dziękuję za te podniesienie tych tematów i to jeszcze przez osobę no, bezpośrednio. Przecież pan Paweł jest znany bezpośrednio zaangażowanego. Ten temat ostatni poruszony przez pana o tym kryzysie w tym środowisku, w pedagogice specjalnej. Ale gdy spojrzymy na inne środowiska, jest podobnie. I proszę popatrzeć no, w ogóle na środowisko akademickie, jak wygląda, jak tam te wartości, do których przygotowywał i przywoływał je i przypominał w czasie swych wizyt w Polsce święty Jan Paweł II, jak wtedy, jak teraz to środowisko reaguje na nie. Dlaczego tak jest? No może dlatego, że to silniejsze są i stają się silniejsze wezwania innego typu, że to może w tym środowisku nie pociąga. Co trzeba zrobić, żeby tak było, żeby było to pociąganie? Ja często zachęcam znajomych właśnie z podobnych środowisk do tego, aby sięgnęli po słowa świętego Jana Pawła II. Jeśli już nie chcesz czytać tych, które były skierowane do waszej grupy, do grupy lekarzy, do grupy pedagogów, przecież ile takich specjalistycznych wypowiedzi, odkurzających drogowskazy naszego życia wskazywał nam święty Jan Paweł II. To sięgnij chociaż po radioodbiornik i otwórz go w środę, wtedy, gdy jest katecheza i gdy przypominane są słowa jego wypowiadane głosem świętego Jana Pawła II. Może to wtedy przywróci właściwe miejsce wartościom, które powinny być w każdym miejscu, a szczególnie tych, którzy powinni być sumieniem narodu, ukazywane. I to jako taka pierwsza wskazówka, a potem są następne. No, nie chcę tutaj jakiejś reklamy prowadzić, ale w ręce mi wpadła ostatnio wydany także zbiór, raz jeszcze zbiór pisany, książka Do moich rodaków Jana Pawła II. Jest ta książka dostępna w księgarniach. Warto po nią sięgnąć. To jest jeszcze jeden zbiór. Jeszcze jeden zbiór wypowiedzi świętego Jana Pawła II. Na nim można budować to, co może w pewnym okresie, gdy zaczęto bardziej mówić o kremówkach niż o tym, co święty Jan Paweł II nam pokazywał w swoich pokazywanych drogowskazach życia, zgubiliśmy jako społeczeństwo. I jeśli się wróci do tej zgubionej drogi przed zejściem na manowce, to potem łatwiej będzie te drogowskazy odnajdywać, a może znajdą się wtedy tacy wśród młodych, którzy następnemu pokoleniu te drogowskazy jeszcze raz pokażą. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezes?
No tu pan profesor poruszył bardzo ważny temat. Nauczanie największego obrońcy życia na świecie, świętego Jana Pawła II. To nie jest tak, że najwięcej dla obrony życia zrobili ruchy pro-life czy jacyś politycy. Nie. Najwięcej zrobił Kościół, który głosi od 2000 lat naczelną zasadę nie zabijaj, oraz święty Jan Paweł II, który no, cały swój pontyfikat praktycznie podporządkował tej sprawie. Ja bym chciał, pan profesor zachęcał do katechezy środowej, do zakupu książki, czy wypożyczenia książki, żeby to nie była reklama. Absolutnie nikomu tutaj nie chcemy nakłaniać do jakich kosztów. Ja bym chciał zwrócić jeszcze na jedną propozycję. To jest propozycja Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Wychodząc z założenia, że święty Jan Paweł II jest największym obrońcą życia człowieka, założyliśmy takie kluby pro-life. To są kluby internetowe, gdzie spotykamy się 2-3 razy w miesiącu i analizujemy, czytamy i wyjaśniamy encyklikę Evangelium Vitae, podstawową encyklikę papieską dotyczącą ochrony życia. Staramy się ją przełożyć na język współczesny. To, co często ludzi zniechęca do mądrych rzeczy, to po prostu często ich nie rozumieją. Natomiast my staramy się analizować te słowa papieskie i pokazać konkretne przykłady w naszym współczesnym świecie. Co święty Jan Paweł II miałby do powiedzenia o rzeczach, które się dzieją obecnie. Te spotkania są absolutnie darmowe, nie trzeba za nie płacić, nie trzeba się jakoś, formacyjne, ale edukacyjne, wspólnotowe, to jest grupa kilkudziesięciu osób w tej chwili, które spotyka się regularnie, tworzą wspólnotę, zdobywają wiedzę, pracują nad swoją formacją zarówno duchową, jak i intelektualną. Fajna sprawa. Ja, jeżeli ktoś by chciał, to zachęcam na stronę Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, to jest www.prolife.pl i tam jest klub ProLife, czy kluby ProLife, już nie wiem, już o tej porze, to już nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa. Trzeba wejść, skontaktować się z kolegą, który to prowadzi. Jest ksiądz, który to wszystko nadzoruje, więc tam nie ma żadnego szarlataństwa. Natomiast zależy nam, żeby przełożyć te słowa świętego Jana Pawła II na taki współczesny język. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dziś temat dzieci z niepełnosprawnościami, wezwanie dla rodziców i państwa. Nasi goście: Marta Komorowska, mama Weroniki z zespołem Downa, profesor Janusz Kawecki i Wojciech Zięba, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Grzegorza, Maria z Warszawy i wszystkich gości. I chcę powiedzieć, może to trochę będzie mnie na temat, proszę wybaczyć, bo nie mam w mojej rodzinie nikogo niepełnosprawnego niby, ale ja jestem zażenowana słuchając tego, że państwo muszą tłumaczyć. I komu? Tłumaczyć rzeczy oczywiste, że godność człowieka, że taki rodzic, który się tak męczy, chce też pracować. Przecież praca to jest, powinno być, to jest prawo. I takie eliminowanie, to jest taka bezduszna biurokracja. Pan profesor przypomniał o sumieniu narodu. W ogóle każdy człowiek powinien mieć sumienie i w tej nowej Polsce postawiono na to, żeby własność to wolność. To jest hasło główne. A powinno być tak, jak w II Rzeczpospolitej właśnie sumieniem narodu był Żeromski, którego teraz się eliminuje z lektur, bo on był takim, mówią, socjalizował, komunizował. Przykryjmy to wszystko, bo wszystko jest dobrze, wszyscy są bogaci w tej nowej Polsce. A tutaj, żeby ludzie, dzieci, rodzice dzieci niepełnosprawnych musieli tłumaczyć rzeczy, które ja na przykład nie chwalę Zachodu, ale na Zachodzie koleżanki, dziecko w Belgii jest niepełnosprawne, to do głowy by nie przyszło, że ma prawo do odpowiedniego mieszkania. Ja wiem, że my jesteśmy biedni, ale skoro my jesteśmy biedni, to nie udawajmy bogatych, tylko zabezpieczajmy jak możemy tych ludzi. Ile ludzi pod sklepami teraz, przepraszam, że to powiem, bo wychowałam się na Żeromskim i dla mnie potwornie boli mnie, że się krzywdzi, że się godność ludzką właściwie, chociaż jestem za tym rządem i bardzo wiem, ile ma pracy i wiem, że jest pandemia była, że jest wojna, że pomagamy Ukraińcom, no dobrze, ale jeżeli człowiek stoi pod sklepem i na bułeczkę i to nie pijak i mówisz, ja mówię, a nie idzie pan do opieki społecznej? On mówi, tam w opiece mu powiedzieli, że mają tylu Ukraińców, że nie mogą nam pomagać. No nie możemy być zarówno rodzice takich dzieci, które wymagają tej uwagi, nie mogą być kategorii drugiej obywatelami we własnym kraju. Ja może mówię zbyt ostro, ale ja tak się tym przejmuję i widzę tę biedę, której w tej chwili nie chcemy, żeby było widać w Polsce. To wynika z jakiegoś... coś tu nie gra. I dlatego bardzo jest mi przykro i słucham państwa i powołuję się na... Może rządzący niech poczytają dzienniki Żeromskiego, jak on nie miał co jeść na tych studiach. Może to jest temat wstydliwy, ale jeżeli taki rodzic dziecka niepełnosprawnego musi się tłumaczyć z tego, że on musi pracować, a dzisiaj do mnie przyszła podwyżka. O, to jest uzupełnienie tego, co pan rodzic mówił. Ja płaciłam dotychczas 800 zł za czynsz. To było dla mnie dużo, ponieważ jestem emerytką i mam małą emeryturę. A od dzisiaj jest 200 dosłownie procent podwyżki, o czym się nie mówi. Miało nie być podwyżek za centralne ogrzewanie, za podgrzewanie wody. Przecież ci rodzice tych dzieci niepełnosprawnych, to jeszcze pan nie dodał szlachetnie, bo może dlatego, że z Krakowa. To są jeszcze jakie sumy. I wy się musicie, wy przez duże W, tłumaczyć, kto się ma tym zająć. Na litość boską, w naszym kraju, który nie jest bogaty, ale nie można udawać, że wszyscy, prawda, że jest, no nie wiem, że wszystko jest w porządku. Powtarzam, uruchommy sumienia, tak jak Jan Paweł II mówi, to mnie nie może nie obchodzić, bo to moja ojczyzna, ta Polska, to mnie boli. Tak samo, żeby każdy to poczuł i żeby te struktury, nie wiem, opieki społecznej, nie wiem czego, no trochę się zastanowiły, owszem, pomagajmy innym, ale nie róbmy z Polaków obywateli drugiej kategorii i ludzi, którzy mają dzieci niepełnosprawne, że oni się tak męczą przecież, bo to jest cudowne wychowywanie dziecka, ale przy niepełnosprawności muszą się gimnastykować, załatwiać różne rzeczy. To jeszcze nie mogą pracować, to znaczy powinno się pochwalić, że chcą, bo muszą właściwie, bo inaczej nie dano sobie rady. Ale u nas jest po prostu jeszcze to wszystko w powijakach. No niestety, przepraszam, że przemawia przeze mnie jakiś pesymizm, ale jeszcze raz dziękuję państwu, ale mnie boli serce, tak? Jakby bolało Jana Pawła II i Żeromskiego, bo to chodzi, żeby uruchomić sumienie narodu. Kolejne jakieś sumienie. Serdeczne dzięki, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Myślę, że ten pesymizm pani to mógłby się odnosić do kilku lat wstecz. Teraz właśnie chcieliśmy pokazać, że sami też występowaliśmy z tą inicjatywą zmiany ustawy, czy wprowadzenia ustawy zezwalającej na tę pracę, usunięcie tego zapisu niezezwalającego, jak i ten dokument, który został już przez Sejm przyjęty, to ujmuje. Wobec tego no idzie to w dobrym kierunku. Także no i jeszcze jest następny punkt, który też warto zauważyć, bo tak widzę, że pani odebrała to tak troszeczkę negatywnie, ale proszę spojrzeć na ten fakt, że ustawa jest ustawą o świadczeniu wspierającym, czyli o nowym świadczeniu. Natomiast uzupełnienia tych dotyczące tych innych ustaw, to usuwają w nich to, co blokowało w tym naszym poprzednim opisie to, co było niekorzystne. Większość spraw wnioskowanych także w naszej inicjatywie obywatelskiej została tutaj też ujęta. Wszystkie, nawet jak pierwsze czytanie, pierwszy raz czytaliśmy ten już dokument uchwalony po 26 maja, no to pan prezes wtedy powiedział tak, że jest to nawet więcej niż spodziewaliśmy się po naszej inicjatywie. Także myślę, że no, to oświadczeniu wspierającym trzeba zauważyć, że ono odnosi się do właśnie tych starszych dzieci, czyli nie mówi się już tak, że no skończy 18 lat, to już formalnie nie jest dziecko, jeszcze wtedy się mówiło, no jakby jeszcze się kształciło, no to jeszcze do końca kształcenia, a potem to już jest samodzielny. A zostaje mu już jako życie samodzielne. A tu otrzymujemy w przepisach tych doświadczeniu wspierającym właśnie dla tych, którzy stają się już samodzielni i zostają, powiedziałbym, tak to widzę, upodmiotowieni. Zostaje ono przyznane im, a nie komuś, kto się nimi opiekuje, tylko tym właśnie osobom po osiągnięciu pełnoletności. Myślę, że nie jest tak... Nie chciałbym, żeby ten głos pani gdzieś tam widziany, że w jakimś ośrodku o pomocy społecznej coś powiedzieli, że temu głosowi, tej wypowiedzi dajemy wyraz nagłośnienia go w radiu. Nie, to gdzieś tam w jednym ośrodku powiedzieli i może na odczepne temu komuś, a my tutaj no nie powinniśmy służyć jako tuba dla takich właśnie pojedynczych wypowiedzi. Nawet i tak trochę odebrałem to jako pokazujące rozróżnienie. No nie dajemy tu, a mamy jeszcze komuś innemu. Takie było też nasze zadanie i było też w odniesieniu do nas kiedyś w przeszłości, też podobnie zachowywano się w świecie. Dziękuję.
Ja myślę, że my jesteśmy w takim przełomowym momencie. Ja rozumiem pani rozgoryczenie, no przeżywałem dokładnie to samo. Dotychczas ten system był kompletnie niewydolny. To ja mówię z pełną odpowiedzialnością. To był rozwój biały dzień. Przerzucano koszty utrzymania ciężko chorych dzieci prawie wyłącznie na rodziców. W tej chwili mamy ustawę, która jest procedowana, która będzie dobrą ustawą, która znacząco wzmocni pozycję rodzin. No, porównajmy kwoty. Dotychczas rodzic, który dowiadywał się, że będzie miał ciężko chore dziecko, dostawał 715 zł miesięcznie. Po wprowadzeniu tej ustawy dostanie 3,5 tysiąca złotych miesięcznie, plus będzie miał możliwość pracy. To jest naprawdę skok bardzo duży i bardzo dobry. Natomiast tak jak mówię, my jesteśmy w momencie przełomowym. Nasza inicjatywa zbiegła się z pracami rządowymi. Udało się wypracować rozwiązanie dobre. Ten system nigdy nie będzie idealny, to nie oszukujmy się, to jest tak jak ze służbą zdrowia. Nigdy nie będziemy mieli dobrej służby zdrowia i nigdy nie powiemy, że ona jest dobra, bo zawsze znajdą się przypadki, gdzie będą ludzie pokrzywdzeni. Natomiast relatywnie nie jest najgorzej. Co musimy zrobić? Musimy w tej chwili dopchać ten proces do końca. Żeby to zrobić, musimy być mocną stroną do rozmowy z rządem, z senatem, wnioskować do prezydenta. Jak to możemy zrobić? Musimy mieć duże poparcie społeczne pod naszym projektem ustawy i wspierać rząd w przeprowadzeniu tego dobrego prawa. Dlatego bardzo proszę jeszcze raz o wejście na naszą stronę internetową stopzakazowipracy.pl. Tam są karty podpisów, gdzie można się podpisać. Wesprzyjmy niepełnosprawnych. Sprawdźcie państwo, że będziemy mocnym głosem do rozmów z decydentami. W chwili, gdy rząd przyjmie te rozwiązania, które są w tej chwili na stole, czy nie rząd, bo to już rząd przyjął, to już teraz jest Senat i prezydent. Jeżeli uzyskamy podpis prezydenta, rozwiązujemy komitet. Ale do tego czasu musimy być mocni, musimy mieć poparcie społeczne i o to poparcie bardzo serdecznie proszę.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej. Chciałbym tutaj troszeczkę wnieść pewien nowy argument do dyskusji. Otóż wydaje mi się, że sprawę należałoby przedstawić od trochę innego punktu widzenia. Otóż każde dziecko, które rodzi się zdrowe, z rządzeniem losu może stać się niepełnosprawny. Każdy dorosły, który dzisiaj jest zdrowy, z rządzeniem losu może stać się niepełnosprawny. I to nie jest tak, że te sprawy dotyczą tylko dzieci, rodziny, czy też osób dorosłych niepełnosprawnych. Dotyczą wszystkich. I wszyscy powinni rozumieć, że tworzenie tak zwanej strefy osób wykluczonych społecznie, czyli osób wyeliminowanych ekonomicznie, tak, z potrzeb życiowych, jest po prostu grzechem, i to grzechem ciężkim. Teraz co do wypowiedzi pana profesora. Ja bardzo cieszę się i naprawdę jestem uradowany, że jest ta inicjatywa, że są zbierane podpisy. Tutaj jeszcze prekursorami była również pani Kaja Godek, było wiele, wiele cennych osób, które już są niestety świętej pamięci, ale rzecz bardzo ważna w tej kwestii. Otóż przecież zdajmy sobie sprawę z tego, że jest coś takiego jak inicjatywa poselska, inicjatywa prezydencka. Mamy kolejny rząd, mamy kolejnego prezydenta i teraz znowu musimy zbierać 100 tysięcy podpisów, zakładać komitety, a przecież przez te wszystkie lata ludzie pisali do biur poselskich, do biur senatorskich, do ministrów, do prezydentów, poprzednich również, i ten problem nie był zauważany. Więc co jest nie tak z tym systemem, co jest nie tak z tym państwem, że trzeba zbierać ludzi chorych, ludzi doświadczonych życiowo przez choroby, przez niepełnosprawność, zakładać komitety, zbierać 100 tysięcy czy więcej podpisów, żeby, no nie użyję słowa wywalczyć, bo to w demokracji nie powinno działać, ale żeby uzyskać prawo do godnego życia dla wielu setek tysięcy obywateli. Co jest nie tak z tym systemem? Zapytajmy, czy ta konstytucja może jest nie tak. Czy jakieś błędy popełniono w procedowaniu prawa, bo przecież prawo procedują politycy, ale tworzą je naukowcy, tak, profesorowie prawa piszą projekty tych ustaw. No, nie będę dalej rozwijał tego wątku, bo on jest
Dziękuję, panie Mieczysławie.
Pewnie by zajął wiele godzin. Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Pan profesor?
Ja bym nie chciał tutaj już w te szczegóły polityczne wchodzić, żeby tam na jednych i na drugich coś mówić, tylko zawsze mówię najpierw, co ja zrobiłem, co my zrobiliśmy, żeby było właśnie odpowiednio. No i teraz zastanówmy się, dlaczego w naszym parlamencie są tacy posłowie, i to nawet dość częstszy, którzy chcą z parlamentu zrobić kabaret. Te wystąpienia, które nie są parlamentarne, często bardzo nieparlamentarne. Dlaczego takich wybieramy jako społeczeństwo? A potem mówimy, że ci, którzy się bawią nami, mają później stanowić prawo? Albo mówią, że jeśli wy coś zrobicie, to my chcemy inaczej, przeciwnie. No i wtedy szukać trzeba większości, tej nielicznej większości, bo nie potrafimy, ale nie chcę, żeby ten mój głos w tym momencie i przy tej ustawie stawał się głosem politycznym. Bo on nie jest głosem politycznym, on jest wezwaniem do sumienia każdego z nas. Jak ja uczestniczę w wyborach, w jakichkolwiek wyborach, na jakimkolwiek szczeblu, nie mówię tylko parlamentarnym, ale są wybory jeszcze i samorządowe, są wybory w spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ten i drugi z nas jest, i potem mówimy, no nie, bo to tamci są tamci. Nie tamci. To jest nasza wina, każdego z nas, jeśli oddajemy nasz głos i prawo do występowania także w naszym imieniu ludziom, którzy robią sobie zabawę z działalności parlamentarnej. Tak nie można. I To mówiłem zawsze przy różnych okazjach, przed wiele lat wcześniej i to powiedziałem dlatego też dzisiaj. Trzeba wtedy, są dla jednych stają się jakieś inne ważne sprawy w parlamencie, podejmują inne są wpływy, są różne oddziaływania, ale my uczestnicząc w wyborach odpowiedzialnie oddajemy głos na kogoś, kto potem staje się nieodpowiedzialny. No, proszę sobie przypomnieć, obejrzeć, oglądnąć w opisach, ale także i przypomnieć te wszystkie sytuacje, które chociażby w ostatnich latach pojawiały się, blokady parlamentarnej wypowiedzi. Trzeba, no przecież ile czasu się poświęca na takie głupoty, nie mając czasu dla ważnych spraw. A potem się mówi, no bo za szybko robicie, za szybko. Jak za szybko można robić, jeżeli tyle czasu zużywa się na przechodzenie, bo musi się przejść, bo tu zablokowali, tam krzyczą, tu wrzeszczą, tam robią sobie kabaret. Ostro mówię, ale bo tak to jest, widzimy to. I dlatego od nas zależy, od nas, jak postępujemy, jak głosujemy. Nie bawmy się naszą Polską.
Dziękuję, proszę bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Irena, dzwonię z okolic Torunia. Ja chciałam zadać takie pytanie. Najpierw zapytam, a potem jeszcze powiem kilka słów. Mhm. Chciałam zapytać, czy to zniesienie zakazu wykonywania pracy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, czy to będzie dotyczyć tylko właśnie rodziców, dzieci, bądź też osób, powiedzmy, dorosłych, już niepełnosprawnych, które stały się niepełnosprawnymi, będąc dzieckiem, czy też będzie to też dotyczyć opiekunów osób dorosłych, niepełnosprawnych. Ja akurat w takiej sytuacji byłam i jestem, że opiekuję się, no w tej chwili tatą, natomiast wcześniej tatą i mamą. Mama zmarła w ubiegłym roku, w listopadzie i ostatni rok był dla nas strasznie trudny, ponieważ mamy choroba pogłębiła się, była to niewydolność serca, doszły do tego jeszcze takie problemy z ranami, które utworzyły się na nogach. I doświadczyliśmy właśnie spiętrzenia się takich problemów finansowych z tego powodu, że z powodu właśnie konieczności leczenia tych ran, gdzie opatrunki nie są w ogóle, znaczy nawet jeżeli są refundowane, to przy dużych ranach, na obydwu nogach, to po prostu były koszmarne koszty, których no, nie można było uzyskać też żadnego dofinansowania znikąd, ponieważ to nie są wyroby, to nie są no, takie rzeczy jak na przykład aparat słuchowy, czy wózek inwalidzki, czy cokolwiek w tym rodzaju właśnie. Nie znajdują się na liście takich właśnie artykułów, do których można uzyskać dofinansowanie na przykład no, w naszym przypadku z PCPR-u, czy też z podobnych takich instytucji. Więc to plus właśnie te wszystkie podwyżki, koszty opału i tak dalej, no to wpędziło nas po prostu w biedę, jeszcze większą niż ta, której doświadczaliśmy wcześniej. No i to jest właśnie istotne, bo ja też pracuję cały czas tylko na umowę zlecenie, z powodu własnych problemów zdrowotnych i jakby moja praca, która czy te moje zarobki, które były i tak niezbyt wysokie, no z tego powodu, że miałam jeszcze bardziej ograniczone możliwości wykonywania pracy, no stały się wręcz śmieszne. I taka właśnie, stąd to moje pytanie, teraz pogarsza się z kolei stan zdrowia taty i czy właśnie ten zakaz pracy, zniesienie zakazu pracy będzie dotyczyło też osób właśnie będących opiekunami osób dorosłych. Przy czym jeszcze chciałam wskazać, że no właśnie tutaj osoby dorosłe generalnie to właściwie przysługuje im tylko jakieś świadczenie w wysokości około 600 zł, natomiast korzystają spora ilość takich osób właśnie, które są tego świadome, korzystają z jakby z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie pamiętam, chyba z 2014 roku, który nigdy nie został, do tej pory chyba nie został wprowadzony, jakby zrealizowany, a który jakby wskazywał na dyskryminację osób będących opiekunami osób dorosłych niepełnosprawnych, które właśnie były uprawnione do tak niskiego świadczenia, tylko te 600 zł w porównaniu z podwyższonym już świadczeniem, które otrzymywali rodzice dzieci niepełnosprawnych. Więc to jest to jedno pytanie, które chciałam zadać, a też chciałam się właśnie podpisać obiema rękami pod tym, co mówił mój przedmówca, pan Mieczysław. I jakby sama doświadczyłam też takiej sytuacji, gdzie mając w rodzinie osobę chorującą psychicznie, jakby już tutaj kiedyś na antenie kilka lat temu przedstawiałam te problemy, które wiążą się ze stanem prawnym dotyczącym właśnie leczenia osób chorujących konkretnie na schizofrenię, która powoduje to, że osoba chora traci wzgląd i nie chce wyrazić zgody na leczenie. To jest inny temat, ale chciałam po prostu powiedzieć tylko o tym, że też próbowałam jakby wyprosić zmianę, a właściwie wycofanie się ze zmiany prawa, które jest złe, na jeszcze gorsze. Nie będę już teraz mówić może o konkretach, żeby nie przedłużać, ale mimo, że miałam tam pewne, mimo, że udało mi się dotrzeć do posła z koalicji rządzącej, który nawet zajął się tą sprawą, znaczy nie posła, tylko właściwie pana senatora, który zajął się tą sprawą i poparł te moje starania, to jednak zderzyliśmy się ze ścianą i cała jakby właśnie cała ta część właśnie nasza, można powiedzieć, czyli obozu rządzącego, ponieważ propozycja była wysunięta przez rząd, to po prostu przychyliła się właśnie w tą stronę, żeby zmienić to prawo ze złego na gorsze, pomimo że właśnie osoba z jakby wywodząca się z tej samej z PiS-u, prawda, z tej samej partii, będąca lekarzem psychiatrą, popierała ten mój postulat, żeby tej zmiany nie wprowadzać i przedstawiała argumenty mówiące za tym. A jednak zderzyliśmy się ze ścianą.
Pani Ireno, bardzo dziękuję. Myślę, że jeden, czy nie jeszcze całego. Nie wiem. Myślę, że tutaj, tak jak państwo pokazują, też wiele to trwało. Też podjęli taką inicjatywę obywatelską Stop Zakazowi Pracy. No potrzeba też może większego środowiska, zawsze to łatwiej pomyśleć, stowarzyszenie czy jakaś grupa taka, która taką inicjatywę może zawiązać, bo w pojedynkę pewnie każdemu trudniej, prawda? Czy pani, czy to jeden senator podniesie głos, więc to może być różnie. Nie wiem, jakie państwa doświadczenia, pan prezes.
Zmiany, którą myśmy chcieli, dotyczyła świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane dla osób, których niepełnosprawność powstała do 18 roku życia, a jeżeli kontynuowały naukę, to do 25. I tym osobom przysługuje świadczenie pielęgnacyjne i oni mają zakaz pracy. I to był nasz postulat, żeby go zmienić. Natomiast wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, o którym pani mówi, zakazał dyskryminacji osób starszych, czy osób mogących ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne w zakresie, kiedy powstała niepełnosprawność. I czyli mówiąc wprost, chciał Trybunał Konstytucyjny, żeby świadczenie pielęgnacyjne było przyznawane dla każdej osoby ciężko niepełnosprawnej bez względu na czas powstania niepełnosprawności. Natomiast to orzeczenie Trybunału nie zostało wprowadzone. Są, jakby domagają się osoby dorosłe świadczenia pielęgnacyjnego przez kolegia odwoławcze. Oni składają wniosek najpierw do opieki społecznej. On jest odrzucany z automatu, następnie idą przez kolegia odwoławcze i często uzyskują świadczenie pielęgnacyjne. W nowym i my chcieliśmy, żeby świadczenie pielęgnacyjne było niezależne od dochodów, czyli można było pracować. I to był nasz, czy to jest nasz wniosek Stop Zakazowi Pracy, pod którym zbieramy podpisy. Natomiast w wyniku negocjacji w komisji doszło do pewnej zmiany. W tej chwili rząd proponuje świadczenie pielęgnacyjne bez względu na to, czy pracujesz, czy nie, jeżeli masz dziecko z ciężką niepełnosprawnością, czy z wymagające stałej opieki, dla osób do 18 roku życia. Przedtem świadczenie pielęgnacyjne było przyznawane dożywotnio. Jeżeli ktoś, kogoś niepełnosprawność powstała przed 18 lub 25, jeżeli kontynuował naukę, on dostawał prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do końca życia osoby chorej. W tej chwili będzie świadczenie pielęgnacyjne z możliwością pracy do 18 roku życia, a od 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością będzie mogła pójść na nową komisję, ona będzie na szczeblu wojewódzkim i ubiegać się o świadczenie wspierające. To jest druga część tej ustawy, która w tej chwili jest procedowana. To jest świadczenie, którego wysokość wynosi od 40 do 220% renty socjalnej, czyli tak plus minus od 500 do 3500 zł miesięcznie, w zależności od stopnia niesamodzielności chorego. I to jest całkowicie nowe świadczenie, które będzie przyznawało. Zobaczymy, ile osób dostanie to świadczenie i w jakiej wysokości. To potrzebny będzie pewnie rok, dwa, żeby zobaczyć, jak ustawa działa. I będziemy to monitorować, czy to jest rzeczywiście wystarczające świadczenie i zostawiamy go w takiej formie, jak jest, czy trzeba go zmienić. Natomiast skala ocen dla osób, które będą pobierać świadczenie wspierające, to nowe świadczenie dla osób dorosłych, ona jest określana według ustawy rozporządzeniem ministra właściwego dla opieki społecznej. Zatem w chwili, gdy zobaczymy, że jest mało osób otrzymuje powyżej 70 punktów niesamodzielności i mało osób otrzymuje należyte wsparcie, to wtedy będziemy naciskać na ministerstwo, żeby zmienić skalę ocen. To będzie już prostszy proces, ponieważ on nie będzie musiał przechodzić wtedy cała ustawa przez Sejm, Senat, podpis prezydenta i tak dalej, zbiórki podpisów, nie wiadomo co, tylko to będzie zależało od podpisu jednej osoby. Wtedy trzeba będzie wziąć osoby, które są z niepełnosprawnościami, zobaczyć, jak dana choroba, dana osoba, jakie ma niepełnosprawności, jakie ona wsparcie dostaje. Jeżeli zostanie to ocenione w całości, że ono jest niewystarczające, to trzeba skalę zmienić. To jest następny krok. Lecz jak to wyjdzie w praktyce i jak to będą komisje orzekać w przypadku dorosłych osób, to my tego nie wiemy. Prawda? To trzeba zrobić niestety rozpoznanie bojem, jak to za naszą wschodnią granicą niektórzy robią. Przepraszam za tą uwagę, to nie było poważne. Poczekajmy. Przyjmijmy to rozwiązanie, które przynosi gigantyczną ulgę dla osób do 18 roku życia z niepełnosprawnościami, najciężej chorych, prawda? Bo ci słabiej czy mniej niepełnosprawni nie dostaną takiego wsparcia. Natomiast te osoby najbardziej potrzebujące dostaną bardzo duże wsparcie. Natomiast osobami dorosłymi będziemy to na to patrzeć i będziemy oceniać, czy ta ustawa działa, czy nie. Co ciekawe, jeżeli ktoś nabył prawa w starym systemie doświadczenia pielęgnacyjnego w tej chwili i otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, to 2458 zł, to na zasadzie praw nabytych będzie je mógł otrzymywać na dziecko do końca życia. Może wybrać, czy chce otrzymywać 2450 do końca życia dziecka i mieć zakaz pracy, czy chce otrzymać świadczenie pielęgnacyjne do 18 roku życia i móc pracować, a potem przejść na świadczenie wspierające, to jest decyzja już rodzica.
Dziękuję. Słowo podsumowania. Pani Marto.
Ja jestem pełna nadziei co do tych zmian i ja na pewno z niej skorzystam, jeżeli ten projekt ustawy przejdzie i chętnie pójdę do pracy, wyjdę z domu, zrobię coś dla siebie i myślę, że w tym wszystkim będę jeszcze lepszą mamą dla Weroniki.
A jak środowisko, w którym pani się obraca, jak myślicie? Bo pewnie pani nie jest jedyna.
Znaczy, no, jest więcej takich osób i więcej takich mam i myślę, że to jest bardzo potrzebne i wiele osób na pewno z tego skorzysta.
Dziękuję, panie profesorze.
Ja tylko się cieszę, że dobre, może nie najlepsze, ale dobre, dobre dzieło powstaje, czyli ten projekt ustawy, który jeśli zostanie szybko zatwierdzony, już będzie można go sprawdzać w praktyce. Jeśli, tak jak tu już mówił pan prezes, okaże się, że ta pierwsza część o tym świadczeniu wspierającym będzie wymagała jakichś korekt, właśnie nawet w tym dokumencie opisującym, jak wyznaczać poszczególne procenty niepełnosprawności przez ten zespół wojewódzki, to będzie to już można robić poza ustawą przez rozporządzenie. I cieszę się, że mogłem uczestniczyć i dalej mogę w takim inicjatywie po raz pierwszy, bo wszystkie inne inicjatywy już przechodziłem, a tutaj akurat tę mogłem jeszcze podjąć. Jeśli to da dobre owoce, to będzie ta radość jeszcze większa.
Dziękuję, pan prezes.
A ja bym na koniec prosił, żebyśmy nie patrzyli na innych, co ktoś powinien zrobić, czy nie zrobić. My możemy w tej chwili upomnieć się o los osób z niepełnosprawnością. Proszę, wejdźcie państwo na stronę internetową Stop Zakazowi Pracy, wydrukujcie listy do podpisu, podpiszcie te listy, prześlijcie do naszego komitetu. Dzięki temu będziemy mieli silniejszą pozycję negocjacyjną z osobami, które będą przyjmować ustawy. Musimy zmienić cały system. To jest zmiana kolosalna, zmiana konieczna ze względów moralnych, ze względów ogólnoludzkich, ze względów podstawowej sprawiedliwości społecznej.
Dziękuję bardzo. Dziś temat dzieci z niepełnosprawnościami, wezwania dla rodziców i państwa. Nasi goście Marta Komorowska, mama Weroniki z zespołem Downa. Dziękuję. Kogo chciałaby pani pozdrowić?
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam moją rodzinę, przede wszystkim mojego męża, matka, który mnie cały czas wspiera, moje dzieci, Karola, Maję i Werkę i całą moją najbliższą rodzinę i przyjaciół. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję. Pan profesor Janusz Kawecki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan Wojciech Zięba, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Bardzo dziękuję.
W studiu pan pierwszy raz jest, tak jak pani Marta. Kogo chciałby pan pozdrowić?
Tutaj w Toruniu jestem po raz pierwszy. Wielokrotnie łączyliśmy się przez Skype'a czy przez telefon. Różnie było z jakością tych rozmów. Natomiast zawsze jestem wdzięczny za ojców życzliwość i otwartość na sprawy obrony życia. Mam wrażenie, że jeżeli my nie staniemy w obronie życia, nie zaczniemy poważnej dyskusji opartej o argumenty, nie o emocje, to nie wygramy tej sprawy, to przegramy ją na całości. Więc serdeczne Bóg zapłać za możliwość uczestnictwa. Jak chodzi o pozdrowienia, to ja bym chciał przede wszystkim podziękować mojej żonie, wspaniałej kobiecie, kobiecie heroicznej, która w tym wszystkim wytrwała, która z wielką gorliwością zajmuje się naszymi dziećmi, która nas, mnie zawsze wspiera. No i razem pchamy ten wózek. To bycie razem w takiej w rodzinie, silnej rodzinie, jest wielką łaską Bożą, za którą trzeba codziennie dziękować i chyba czasami sobie to tylko dopiero uświadamiasz w takich trudnych momentach, które mamy za sobą i pewnie też przed sobą.
To od serca.
Ojcze, tak, tak. Ojciec pozwoli, bo widzę, że tak. Pani pozdrowiła męża, pan pozdrowił żonę, no a moja żona nie została pozdrowiona, no a my już za kilka dni będziemy obchodzić 50 lat małżeństwa. Go złotego, ty wobec tego, kochana Bożenko, ciebie też pozdrawiam.
Niech was pan błogosławi i strzeże w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Amen. Bardzo dziękuję. Dziękuję i gratulacje dla pana profesora i małżonki. Dziękujemy też za świadectwo waszego życia. Pozdrawiamy całe Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, tych wszystkich, którzy z taką wielką odwagą i miłością podejmują to pro-life, to za życiem człowieka, to też odkrywanie, też i pełnienie woli Pana Boga. Dziękuję tym, którzy też do nas dzwonili. Dziękuję tym, którzy byli razem z nami. To były rozmowy niedokończone.